Tu Paweł Loroch. Witam Państwa w mojej kuchni. Czym pachnie pikanteria? Rzecz o chili cayenne. Dziś rozmawiamy z Maciejem Wawryniukiem, mistrzem kuchni marki Camis. W dzisiejszym odcinku ugotujemy ulubione danie Maćka, meksykańskie tacosy z łososiem i ostrym sosem chamoy. Będzie o pikanterii, trendach w gotowaniu i o tym, kto powinien kształtować polski gust kulinarny. Partnerem cyklu jest marka Camis. Podcast dobrze przyprawiony. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry.
No, z pewną taką nieśmiałością ci się kłaniam, bo oto, proszę państwa, waszym i moim gościem jest szef kuchni Camis, człowiek odpowiedzialny za nasze gusta, za nasz smak, za nasz styl kuchni. Przesadzam, czy tak jest?
No, człowiek, którego zdanie jest brane pod uwagę przede wszystkim.
Ależ skromnie.
Nie jest odpowiedzialny, ale którego zdanie jest brane pod uwagę.
Mhm. W Camisie przywiązujecie ogromną wagę do rozwoju trendów, do ich przewidywania. Do nie tu i teraz, jak jemy, ale do tego, jak mamy jeść w przyszłości.
Będziemy jeść w przyszłości, tak jest.
Ale czy to oznacza, że my źle jemy dzisiaj? Jest mnóstwo roboty, którą masz przed sobą?
Nie, bardzo dobrze jemy, bardzo dobrze postrzegamy kulinaria, ale świat się zmienia. Cały czas zmienia, no i kulinaria, jak wiemy, też podążają za tym. Camis jest częścią firmy McCormick, czyli światowego lidera przypraw. Stąd też ja na co dzień mam szczęście, przyjemność pracować z 25 szefami kuchni z całego świata, z 5 kontynentów.
Wymieniamy się poglądy,
przepisy i właśnie w ten sposób powstają trendy, o których wspominałeś.
Mhm.
Wszystko zaczyna się zazwyczaj od food safari, gdzie spotykamy się w jakimś miejscu na świecie i przez kilka dni poszukujemy rynek, szukamy składników.
Zaraz. Food safari?
Tak.
Co to znaczy?
Poszukujemy inspiracji do trendów, które będziemy ogłaszać. Robimy to od 20 lat, ogłaszamy je co roku i żeby to zrobić, musimy pozyskać dużo, dużo inspiracji, pomysłów i
wgryźć się w rzeczywistość. Ale to bazary?
Bazary, targi, sklepy, luksusowe restauracje, tak naprawdę wszystko. Wow. Wszystko idziemy, to co widzimy, musimy spróbować, musimy kupić i później nad każdym z tych składników wymienić swoje poglądy.
Czyli rozumiem, że każdy kraj, w którym obecna jest firma, ma swój charakterystyczny rys, smak.
Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o trendy, tutaj staramy się to wszystko zmienić, dlatego że to wszystko miksujemy.
Mhm.
Czyli tworzymy jakieś przepisy, przesyłamy je do innych szefów kuchni, oni mają prawo wymienić jakiś składnik, dodać coś od siebie i taki przepis krąży przez pół roku po całym świecie i dopiero ogłaszamy, pokazujemy je właśnie w nawiązaniu do danych trendów, które prezentujemy.
Ale to się da tak zunifikować, żeby 25 utalentowanych szefów kuchni zgodziło się co do jednego przepisu?
To nie jest proste, bo tak jak powiedziałeś, to są różne osobowości,
no
to są różne kultury przede wszystkim, różne zwyczaje kulinarne i nie tylko, także to jest trudne, ale staramy się i robimy to dobrze.
To w takim razie, co czeka Polaków? Jakie trendy zdominują nasze nadwiślańskie gusta?
No myślę, że w najbliższym czasie mówiliśmy my jako eksperci, że jest potrzeba nasion, czyli prosta forma, która nam naprawdę w każdym daniu jest idealna, wnosi teksturę, wnosi smak, wnosi bardzo dużo wartości odżywczych, czyli ziarenka.
Aha.
Ostatnio też ogłaszaliśmy Mexicane Vegane, czyli kuchnia wegańska, ale taka, która spodoba się też miłośnikom mięsa przede wszystkim. Bo do tej pory cały czas rozmawialiśmy o kuchni wegańskiej dla określonej grupy ludzi. Teraz wychodzimy dalej i chcemy, żeby miłośnicy mięsa polubili tą kuchnię wegańską i żeby to dla nich była alternatywa też i w końcu powiedzieli, to jest fajne.
W takim razie, czy ja dobrze rozumiem, że wy nie tylko kształtujecie nasze gusta kulinarne, ale właściwie postawy społeczne?
Jak najbardziej. No i jeszcze z ciekawych trendów ostatnio, o których mówiliśmy, to był trend nawiązujący do chłodnych napoi i przekąsek. Czyli pamiętajmy, że klimat się zmienia, jest coraz cieplej. I brzmiał nawodni, uzupełni, odśwież. Czyli mnóstwo różnych napoi, koktajli, ale nie takie klasyczne smoothie jak do tej pory. Bardzo mocno przyprawowe, rozgrzewające, a także posiłki w kształcie, w postaci napojów, albo posiłki w postaci chłodnych batoników, czy posiłki w postaci lodów.
No, panie, brzmi to już trochę kosmicznie i zaczyna mi się kojarzyć z tubkami, dlatego, które się zabiera ze sobą.
Dlatego rozmawiamy o trendach. Rozmawiamy o trendach, które ogłaszamy. One puszczamy w rynek, kiełkują i tak naprawdę mija rok, dwa, trzy, a nawet pięć lat, kiedy to widzimy później, czy na półce w sklepie, czy w restauracjach, czy na stołach w domu.
Opisujesz bajeczną współpracę wieloosobową, ale zastanawiam się, czy my, Polacy, mamy wpływ na światowe gusta. Czy to od nas tu, z polskich zwyczajów, obyczajów i tradycji, wychodzi coś, co świat ostatecznie złapie i to coś stanie się trendem? Typu polskie kiszonki na przykład. Przez ostatnie sezony przetacza się burzliwa dyskusja o tym, jak genialnym źródłem zdrowia jest proces fermentacji kiszenia, kojarzony z naszą polską tradycją. Mam rację?
I coraz bardziej, tak. Coraz bardziej upominają się nasze kiszonki i są zainteresowani. No są trzy produkty na świecie, gdzie jak rozmawiam z szefami kuchni z całego świata, od Stanów poprzez Amerykę Łacińską, czy aż do Australii i Azję, tak naprawdę na świecie są znane pierogi, kiełbasa i wódka.
No i bigos niektórzy.
I wódka. Polska.
Tak, to zestaw obowiązkowy.
Taki zestaw obowiązkowy. Ale coraz
to
bardziej.
Nam jest coraz przykro coraz jako
bardziej. Ale coraz bardziej, nie, coraz bardziej się interesują, bo widzą, że polska kuchnia jest oparta na tradycji.
Tak.
Na tradycji, ale my bardzo chętnie wszystko chcemy poznać. Tak też się dzieje przez to, że właśnie nasze trendy były przez wiele lat oparte o tradycji, a teraz zaczęliśmy przede wszystkim podróżować kilka lat temu, od kilkanaście właściwie już. Druga rzecz, szefowie kuchni wyszli w końcu ze swoich kuchni do gości.
Tak.
Dali się poznać.
Zaczęli
i po prostu
komunikować,
zaczęli się dzielić swoją wiedzą. Kolejną grupą osób, które pojawiły się pomiędzy konsumentem, szefem kuchni, to są blogerzy kulinarni, którzy dla mnie to jest taki bardzo świetny łącznik, którzy pozyskują wiedzę od szefów kuchni i później ją przekazują i szerzą, też dodając swoje.
Tłumaczą z fachowego na amatorskie.
Tak jest. I to jest bardzo, bardzo, bardzo pożądana grupa osób.
Powiedz tak najszczerzej, co najbardziej kochasz w swojej pracy? To, że masz wpływ właśnie na ludzki gust, czy że możesz karmić, czy też możesz uświadamiać ludziom bogactwo świata kulinarnego?
To też myślę, że to, że też mogę dzielić się tym, co gdzieś pozyskam wiedzę jakąś, przetworzę ją i później mogę się tym dzielić i przede wszystkim to, jak widzę radość.
No tę radość z pewnością widzisz na regularnych warsztatach, które prowadzisz i ta wiedza jest przekazywana w ten sposób, ale mam też wrażenie, mój drogi nowy przyjacielu, że jesteś typem bardzo skrytym. Wielu szefów kuchni eksponuje się w internecie, opisuje bardzo szczegółowo, a ty, tajemniczy szef kuchni Kamis, ja do tej pory nie dotarłem na przykład do tego, co ty masz w swoich szufladach, jakie przyprawy. Nic o tobie nie wiem.
Ja ten czas poświęcam na szukanie inspiracji, jeżeli chodzi o trendy. W mojej szufladzie, jeżeli chodzi o przyprawy, to absolutnie niezbędnik, czyli powiedzmy liście laurowe, ziele angielskie, papryki i pieprz. Ale w mojej szufladzie nie może zabraknąć gałki muszkatułowej, estragonu i szafranu.
To są tak, trzy. Z tego skomponuje się już większość potrzeb bieżących.
Tak.
Ale tu natychmiast dopisujemy ogromną listę przypraw, no już bardziej egzotycznych, niszowych, specjalistycznych. Dla wielu Polaków pieprz chili cayenne jest absolutnie za ostry, za mocny i nie potrafią go używać. Dlaczego wybrałeś na dzisiaj jako naszego bohatera chili cayenne właśnie?
Kilka lat temu jednym z trendów była obsesja chili. I to też zauważyliśmy już po kilku latach nawet na polskim rynku. Polacy nie szukają tylko czegoś, co jest ostre, bo jest ostre z założenia, tylko już rozpoznają. Rozpoznają smak, poziom. Niektórzy interesują się skalą ostrości, czyli skalą Scoville'a, analizują to i wiedzą, który rodzaj chili użyć do jakiego dania. To naprawdę, jeżeli patrzymy na półki, też coraz częściej pojawiają się oliwy z chili, coraz częściej prosty śledzik z chili, już kilka różnych rodzajów. Dlatego chili jest bardzo, bardzo lubioną już teraz przyprawą i dodawaną do różnych dań.
Przypominam sobie, że mam paru kolegów, bo koleżanki chyba nie są w stanie aż tak poświęcić swej delikatności. Kolegów, którzy tytułują się chili head. Chili heads, czyli maniacy ostrości. Wspomniałeś o skali Scoville'a. Na niej rozpinają się gigantyczne wartości od przyjaznej, słodkawej papryki przez realnie pikantną i już łzy wywołującą wizję chili cayenne, a potem jest jeszcze dużo, dużo, dużo szokująco ostrych rzeczy.
Nowych odmian?
Próbowałeś tych wszystkich naga, jolokia i te inne?
Nowych odmian, które pojawiają się co roku nowe. Aha. Także na Food Safari czasami próbujemy różnych odmian chili, no i doznania są niesamowite. Ale tak dla porównania, klasyczne pepperoni ma do 500 jednostek w skali Scoville'a. Chili, które trzymam tutaj, o którym mówimy, ma tak. Około 30 tysięcy jednostek, to już jest bardzo, bardzo mocne. Czy później idziemy w habanero, które ma około 100 tysięcy i dalej i możemy dojść do 1,5 miliona nawet jednostek w skali Scoville'a.
A ty jesteś chili head? Znosisz tego rodzaju intensywności?
Umiarkowanie, dlatego bardzo często łączę je ze słodkim. Tak jak to w dzisiejszym przepisie.
Tak jest. Za moment, proszę państwa, wyborna kompozycja. No, mocno międzynarodowa, jak się przyglądam, bo wszystkie składniki można zestawić bardzo ze sobą egzotycznie. Lubisz tak mocno
tak,
egzotycznie?
Lubię, dlatego że tutaj mamy takie połączenie chłodu, czyli łosoś, kojarzy nam się Skandynawia. Mamy kilka prostych warzyw, czyli pomidor, papryka, cebula. Mamy sok, mamy konfiturę z moreli, która nam się bardzo dobrze kojarzy.
No i tu szczególnie ekscytuje mnie sos chamoy, czyli zestawienie ostrości ze słodyczą. Tu morela.
Tak, tu morela.
Kocham.
Chili. Limonka i mamy kompozycję chamoy z przyprawą w kuchni meksykańskiej. Tutaj jest w postaci sosu. Czyli wydobywa głębię smaku w tej moreli. Do tego kwaśność limonki, odrobinę soli morskiej i naprawdę mamy sos idealny nie tylko do takiego łososia czy do tych tacosów z pieczoną, przypalaną właściwie kukurydzą, ale taki sos możemy używać do swoich ulubionych potraw, do krewetek, do drobiu, także naprawdę jest uniwersalny.
Czyli żebyśmy już mieli sos chamoy zrobiony, fantastyczna konfitura wręcz morelowa przyda nam się doskonale, mniej więcej szklanka. Do tego ćwierć szklanki świeżego soku z limonki, dużo tej kwaśności. Pięknie zrównoważy morele, czyli łyżeczka, panie kochany. Takie. Dać tyle, nie żałować?
Jak najbardziej. Pamiętajmy, że słodycz moreli nam to pięknie zbalansuje.
To dlaczego jeszcze dorzucamy pieprz kolorowy? To jest inna ostrość.
Inna ostrość i w pieprzu kolorowym mamy jeszcze pieprz czerwony, który daje też taką niepowtarzalną słodycz.
Całość doprawiamy niewielką ilością soli i albo tak jak rekomendujesz w blenderze na gładko, albo jak ktoś nie ma prądu, może wszystkie składniki przetrzeć przez siteczko.
Tak
też
jest.
Się da. Natomiast to jest tylko dodatek do arcyinteresującego przepisu. Tacos z łososiem, wiesz co ci powiem, od razu mi się rzuciło w, może nie oczy, ale uszy. No właśnie, zawodowy szef kuchni pamięta o tym, by wypieścić daniem wszystkie zmysły. I tu jest spotęgowana i wręcz na pierwszym planie ukazana chrupkość. No, takosy
tekstury w kuchni, tekstury na talerzu, to jest jeden z ważnych elementów, bardzo. Mm-hmm. Dlatego tutaj mamy delikatnego, kremowego łososia, do tego mamy warzywa, do tego mamy przypalaną kukurydzę, która też wnosi fajny aromat dymu i oczywiście chrupiący tacos.
To jest bardzo rzadko spotykany patent na kukurydzę, którą w Polsce uwielbiamy i też w kolbach jadamy, ale ona zawsze gotowana. Dzisiaj przypiekamy ją, aż się zrobi nieco czarna.
Tak.
No właśnie, co dzięki temu uzyskamy?
Możemy to zrobić na grillu, ale możemy to zrobić palnikiem w kuchni bez rozpalania grilla. Dzięki temu wydobywamy też słodycz i też dodajemy tylko tej nuty wędzarniczej, także tutaj też danie jest przesiągnięte takim dymem wędzarniczym.
I tu patent szefa kolejny, jak dobrać się do tych ziaren, jak już będzie pięknie zwęglona kolba, stawiamy ją na sztorc
i po prostu.
Śmiało, krach, nożem ścinamy wszystkie ziarna prosto na deskę. Patent znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy, niż byśmy to robili własnymi zębami, prawda?
Oczywiście.
I ta kukurydza to jest kolejny chrupiący element z tym właśnie niezwykłym elementem zwęglenia. To dla zdrowia też sprzyja. prawda?
Tak.
Odrobina węgla w jedzeniu.
I do tego dajemy dużo świeżych warzyw, czyli świeży pomidor, papryka zielona, czerwona cebula, do tego odrobinę soku z pomarańczy i wszystko mieszamy z tą kukurydzą, wypełniamy takosy, a łososia przed pieczeniem smarujemy, tylko nie marynujemy, tylko smarujemy odrobiną sosu chamoy, wstawiamy na kilka minut do piekarnika, wyjmujemy i wtedy musimy każdy płatek łososia rozdzielić, bo łosoś ma do siebie, że idealnie jest upieczony wtedy, kiedy te słoje jeden z drugiego nam się ślizga, po prostu spada i się rozsypuje.
Dobra, z uwagą
ale nie kruszy.
Zapamiętuję dobrze. Czyli ma się przepięknie wylistkować.
Tak jest, wylistkować, a absolutnie nie kruszyć.
Mm-hmm. Pieczymy możliwie krótko. 175 stopni,
175 stopni,
ale nie dłużej niż 15 minut.
12, myślę, na 12-15 minut, w zależności od grubości naszego łososia.
Okej, okay. I czy ewentualnie, jak mamy lęk przed prawidłowym wykonaniem tego dania, papilot z papieru gwarantuje potęgowanie soczystości,
nie,
czy tego
nie,
się nie robi?
Absolutnie nie.
Czyli odwagi.
Odwagi, przypilnować czas i temperaturę.
Takosów w domu nie robimy.
Nie, myślę, że nie. Takosy lubimy z ulicznego jedzenia, kojarzymy, więc jak najbardziej możemy je kupić i wypełnić, poświęcić więcej czasu na to, co znajdzie się w środku.
Mhm. Chili gra tu pierwsze skrzypce.
Pierwsze skrzypce. I później wykańczamy to plasterkiem awokado i kwaśną śmietanę. I to, co mówiliśmy wcześniej, że to chili jest, czy nie będzie za ostre, kwaśna śmietana, no to pięknie zbalansuje.
Czy ty byłeś w Meksyku ostatnio? Bo to bardzo tędy brzmi mi wszystko.
Nie, ale jest to bardzo fajna kuchnia kolorowa i nie tylko kojarząca się z chili con carne. Naprawdę, tak. Jak w tą kuchnię się zagłębimy, to naprawdę mamy bardzo dużo ciekawych dań. No i przede wszystkim sosy mole, to z tego słynie kuchnia meksykańska, ich jest bardzo dużo.
W mole dominuje skojarzenie czekoladowe.
Tak, Pablo, tak jest.
Tak dla wielu ludzi szokujące, jak to do kurczaka na przykład. Czekoladowy sos, ależ mole.
Pod warunkiem, że dodamy chili.
Tak, i to też całkiem hojnie.
Tak jest.
Zastanawiam się, mówiłeś o tych food safari. Odbyliście taką podróż z 25 innymi szefami po Polsce?
Nie. W Polsce jeszcze nie było globalnego, ale zawsze przed food safari globalnym robimy food safari lokalne, czyli tutaj wewnętrzną grupą ekspertów kulinarnych idziemy i też eksplorujemy taki rynek, bo to naprawdę dużo się zmienia. Wystarczy jeden rok, drugi rok pojawiają się nowe składniki, nowe miejsca, nowe targi, nowe bazary, ale też wracamy do marketu, bo tam też te półki się zmieniają, jeżeli chodzi.
Wymieniasz właściwie elementy składowe odpowiedzi na pytanie, które chciałem ci zadać właśnie teraz, drogi Maćku, bo to nie jest jasne i trudno sobie wyobrazić, że taką wiedzę odbierze się wyłącznie w szkołach gastronomicznych. Pytanie brzmi, skąd czerpać wiedzę kulinarną, gdzie rozwijać siebie, własny talent w tym zakresie? Do kogo się zgłosić? Do ciebie na warsztaty?
Przede wszystkim do samego siebie, czy chcę to robić? To jest pierwszy
chcę,
krok.
Kocham, ale nie umiem, przypalam, boję się, kruszę, rozlewam.
I trzeba po prostu, szkołę kulinarną jak najbardziej, bo tam jest dużo wiedzy, do której później nigdy się nie wróci. Bo wszystkim się wydaje, że szkołę kulinarną można pominąć. Absolutnie nie, bo
ale
to jest pierwsza.
Ale mówimy o technikum gastronomicznym.
Tak jest. I później już...
Polecasz.
Polecam jak najbardziej, bo tam są rzeczy, mówię, do których nigdy nie będziemy już w pracy zawodowej mogli wrócić. A to jest nam będzie niezbędne w naszej pracy. No i później kwestia współpraca z dobrymi szefami kuchni, bo to jest podstawa. No i przede wszystkim cierpliwość, bo szefem kuchni nie będzie się w pierwszym, drugim, piątym roku, tylko trzeba cierpliwie pracować przez 10, a nawet 15 lat, kiedy można to powiedzieć.
Ale to co, ty zaczynałeś też od zmywaka?
Nie zaczynałem od zmywaka, ale z gastronomią miałem styczność, jak miałem 5-6 lat, bo dzieciństwo mogłem spędzić albo u mamy w restauracji, która była szefem kuchni jeszcze w poprzedniej epoce.
O panie,
albo
to
mogłem, albo mogłem pójść do wędzarni, gdzie mój tata zajmował się wędlinami wtedy, także miałem dwa wybory, albo wędzić, albo patrzeć, jak gotują, także...
Ależ to fantastyczny, choć wybór bardzo trudny. Rozumiem, poszedłeś w ślady matki.
Wbrew temu, co mi polecała, bo jeszcze jedna cecha szefa kuchni jest taka, że trzeba zaakceptować to, że się pracuje wtedy, kiedy inni się bawią.
To frustrujące.
To frustrujące może być, jeżeli to się akceptuje, to jak najbardziej. No i jeszcze kolejną cechą, którą powinien mieć szef kuchni, uważam, to jest to, żeby zaakceptować to, że jest się przez cały czas ocenianym. Bo jak oglądasz sobie film, to czekasz, że no może się rozkręci i oceniasz go na końcu. Jak dostajesz talerz z daniem, to oceniasz to danie od pierwszego okęsa, po prostu.
Mm-hmm. I tu trzeba mieć wytrzymałość, tym bardziej, cały czas... że istnieje pewna specyficzna, szokująca grupa ludzi, która czerpie przyjemność z takich nieuzasadnionych krytyk. Spotykasz się czasem z taką trudną sytuacją, w której wiesz, że to, co podałeś, jest znakomite, że chili wybrzmiewa symfonicznie, a ktoś nosem kręci i wiesz, że nie ma racji.
Nie, dlatego, że to jest jego zdanie, to jest jego ocena, właśnie to, co powiedziałem. No, pozwalamy mu wyrazić swoją opinię, ewentualnie możemy wejść w dyskusję, zapytać, co następnym razem.
Elastycznie, z wyrozumiałością.
Tak jest.
Ale czasem czujesz, że ktoś krytykuje tylko dla krytyki.
I bardzo dobrze, bo to też pobudza mnie do dalszej pracy. No jest to nad sobą i nad tym, co robię.
Specyficzny rodzaj sportu. Elementem bardzo istotnym w twojej zawodowej aktywności szefa kuchni Kamis jest organizacja szkoleń, warsztatów.
Szkoleń, warsztatów, eventów.
Ale to nie tylko dla profesjonalistów, ale też dla wszelkich pasjonatów.
Dla pasjonatów, tak jest. Dla profesjonalistów też, ale też jak najbardziej dla pasjonatów, tak jak mówiłem, i dla wspomnianych wcześniej blogerów kulinarnych, którzy naprawdę są takim papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o kulinarię obecnie.
O tak, ich wpływ na rzeczywistość jest ogromny. Czy to jest tak jak ze śpiewem, gdzie się mówi, że każdego się da nauczyć śpiewania konkretnych piosenek? Spotkałeś się z ludźmi, których antytalent kulinarny był tak ogromny, że musiałeś wytłumaczyć, żeby się zajęli księgowością? Na przykład?
Nie, bo wtedy ja bym się poddał jako osoba, która przekazuje wiedzę.
Także tutaj, jako
nauczyciel. Zawsze staram się, żeby mu to się przynajmniej przydało w życiu.
Może czyli zawsze jest nadzieja.
Jest nadzieja zawsze. Ona umiera ostatnia, jeżeli ta osoba nie będzie kulinarnie dalej szła w kierunku, ale na pewno to się jej przyda.
A powiedz, co w Polsce psuje nasze gusta i nasze wzorce? I co sprawia, że błądzimy? Jest bardzo dużo programów kulinarnych na rozmaitych poziomach, prowadzących dziesiątki, style w ilościach nieograniczonych. Widzisz w tym wyłącznie korzyść, że jest taki natłok produkcji tego typu? Czy dostajemy jako widzowie błędne sugestie, amatorskie informacje, niesprawdzone patenty i ubolewasz nad tym? Jak jest?
Nie, według mnie jest to bardzo potrzebne, dlatego mamy możliwość wyboru i obserwacji, bo gdyby tego było mniej, to byśmy w to ślepo wierzyli, a tak mamy po prostu całe spektrum, możemy sobie wybierać, przebierać i interesować się tą kuchnią, czy wzorować się na tym szefie kuchni, który nam się jak najbardziej podoba, także to myślę, że ludzie to bardzo dobrze już teraz doszli do wprawy i to potrafią wychwycić.
Jesteś niezwykle dyplomatyczny, bo ja oczywiście delikatnie sprawdzam, czy nie ma jakichś antagonizmów między polskimi szefami kuchni na półce najwyższej. Tu się trzeba lubić jednak, tak?
Trzeba się lubić, wszyscy się znamy, wszyscy się lubimy, zawsze na eventach cieszymy się, że właśnie spotykamy tą osobę. Akurat tutaj zrobiliśmy bardzo, bardzo duży krok. Duży krok i to też kształtuje trendy kulinarne w Polsce.
I to porozumienie, mimo takich bardzo zróżnicowanych postaw, celebryci kulinarni w naszym kraju, często mają poglądy, w moim odczuciu, wykluczające się, ale ty konsekwentnie, jak widzę, dążysz do porozumienia.
Jak najbardziej.
Czym polskim poczęstowałbyś tych szefów kuchni z całego świata, gdybyś organizował, może nie food safari w Polsce, ale ty? Nie mówimy o tych daniach, które wymieniłeś, co cały świat zna z pierogami na czele, ale tak jak dzisiaj naszych słuchaczy inspirujemy do fantastycznego, eklektycznego łososia w meksykańskiej szalonej nucie, to jakbyś ty po swojemu Polskę pokazał światu? Którędy byś poszedł? Lasem? Grzybami? Za szeroko! Widzisz? No, bo to trudno wziąć odpowiedzialność za taki symbol, wyobrażam sobie.
Tak jest. Tutaj tym bardziej, że polska kuchnia jest też bardzo bogata. Szczególnie...
O czym mało kto wie poza Polakami.
Mało kto wie, dlatego że my polską kuchnię znamy od 90 roku. No wcześniej to było w ogóle, jeżeli chodzi o kuchnię, grendolada. Tak. Ale jak sięgamy dalej, 200 lat temu, to polska kuchnia była po prostu niesamowicie bogata. Były owoce morza, było ptactwo, było mięsa, były fajne warzywa i to była kuchnia, która pachniała przyprawami.
Mamy szansę przywrócić jej tak bogaty wizerunek?
Tak, dlatego właśnie teraz szef szefowie kuchni inspirują się z tradycyjnymi recepturami i podają je właśnie w swoim nowym stylu. To jest bardzo teraz popularne, sięganie właśnie...
No to sięgnij, szefie, po starą recepturę i podaj ją w nowym stylu. Masz pomysł, czym byśmy zachwycili świat?
My na pewno, no też wrócę do wędzonek i wędlin. Tutaj jesteśmy jak najbardziej no, liderem, jeżeli chodzi o smaki i możliwości. I to tutaj świat od nas, według mnie, może się inspirować i uczyć w tej kwestii.
Bardzo nam na tym zależy, żebyśmy jednak mieli wpływ na światowe gusty. Dlatego tak usilnie dopytuję o tą propozycję, chociaż wierzę, że wybór spośród tysięcy arcypięknych przykładów tradycyjnych polskich dań no jest dzisiaj właściwie niemożliwy. Tym bardziej, że ty chyba wolisz patrzeć w przyszłość.
Zdecydowanie tak. No, taką mam rolę i robię to też z zainteresowaniem, z ciekawością. Ale też bardzo często czasami wracam do dobrego mielonego czy dobrego bigosu jak najbardziej.
Bez niego żaden Polak
czasami
nie zachował
czasami z twistem.
Twistem w postaci chociażby kopa ostrości w chili cayenne.
Tak jest. No to akurat możemy dodawać do różnych rzeczy. Do mięs, do sosów, do dipów, do dań jednogarnkowych. Tutaj to nie ograniczamy się. Chili naprawdę może w naszej kuchni być przyprawą bardzo, bardzo popularną.
I rekomendujemy wszystkim, nawet tym, którzy obawiają się o własne delikatne podniebienie, bo o to i też warto doradzić, jak już ktoś się zdobędzie na odwagę i sypnie hojnie tym, że chili cayenne to są przecież patenty na gwałtowne łagodzenie nadmiernych doznań.
Czyli nabiał.
Poprosimy.
Czyli maślanka, czyli tak. Kefir, czyli mleko, czyli kazeina, białko mleka, które wiąże nam kapsaicynę i tak. Powoduje, że łagodzi nadmiar.
Szef wszystko wie. Stąd ta łyżka śmietany w kuchni meksykańskiej często właśnie temu służy. No i tylko potwierdź, alkohol działa też podobnie.
No tutaj są podzielone, że niektórzy twierdzą, że jednak też wzniecić potrafi.
Dobrze, czyli pozostajemy przy śmietanie.
Pozostajemy przy śmietanie, a nawet maślance.
Maciej Wawryniuk opowiadał Państwu o tym, jakie trendy grały w sercach naszych wczoraj, jakie grają dziś, a jakie powinny wedle ustaleń zagrać jutro. Czyli cayenne, nie boimy się i obsypujemy nim wszelkie dania, no najwyżej chwilę nas zapiecze. Prawda?
Tak jest i w miarę jedzenia apetyt rośnie. Tak samo jest to w przypadku chili. Będziemy szukać coraz bardziej intensywnego, ostrzejszego smaku.
A żebyśmy się w tych poszukiwaniach nie zagubili, pozwól Maćku, że będziemy do ciebie wracać jako do szefa kuchni Kamis.
Zapraszam.
Dziękuję Państwu. Razem z Maćkiem Paweł Loroch i chili cayenne. Czyli tu udekorowaliśmy właśnie awokado, kukurydzą, śmietaną, jest łosoś rozpłatkowany, o czym opowiedział szef. Ha! Czyli, jak się okazuje, danie brzmi skomplikowanie, ale jest całkiem łatwe w przygotowaniu i voilà! Zaraz je schrupiemy.